Gościem Poranka Wnet jest dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Adam Eberhard. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panie.
Szczyt Władimir Putin, Joe Biden. Czego się spodziewamy?
No pewnego złagodzenia retoryki amerykańskiej, czego już jesteśmy świadkami. Już prezydent Biden nie mówi o Putinie, że jest mordercą, teraz już jest godnym przeciwnikiem. Myślę, że Stany Zjednoczone, nowej administracji nie mają specjalnie ochoty podążać w stronę eskalacji konfliktu z Rosją. Będzie pewne retoryczne uspokojenie, no chociaż w sposób oczywisty Zachód, Stany Zjednoczone oraz Rosja pozostają przeciwnikami, a elita rosyjska uważa, że tak naprawdę jest na wojnie z Zachodem.
Czy tematy nas dotyczące flanki wschodniej NATO, ale też temat Białorusi i Ukrainy będzie poruszany?
No oczywiście myślę, że dawkowo poruszane będą właściwie wszelkie tematy. To jest spotkanie zapoznawcze. To, co jest istotne i mi się wydaje dość korzystne, to po tym spotkaniu prezydenta USA i Rosji nie będzie konferencji prasowej, nie będzie tych sztuczek arystycznych w wykonaniu Władimira Putina, jak to pamiętamy na przykład z Helsinek po rozmowach z prezydentem Trumpem. To nie jest spotkanie, które o czymś zdecyduje, to nie jest spotkanie, gdzie jakieś konkretne decyzje będą zapadały. To jest pewne wypracowanie mechanizmów dialogu amerykańsko-rosyjskich, bo dobrze widzimy, że Ameryka przede wszystkim w racji konfrontacji z Chinami jest zainteresowana tym, aby osłabić rosyjski potencjał szkodzenia.
W Radiu Wnet są Białoruskie Noce i Świty Wolności. Współpracujemy z dziennikarzami białoruskimi. Myślimy o Andrzeju Poczubucie, który siedzi w więzieniu, ma teraz koronawirusa, cela 13-osobowa, 2 godziny dostępność pryczy, tak mówił Paweł Bobołowicz w korespondencji z Kijowa. Czy jakaś nadzieja dla Białorusinów jest w tym wszystkim, czy też jej już nie ma?
No to tutaj, jeżeli, to znaczy pozostawiając na boku trochę kwestię rozmów Bidena-Putina, bo nie spodziewam się, żeby w ogóle Putin miał ochotę angażować się w jakikolwiek dialog. On zresztą nawet się troszkę dystansuje od tych spraw białoruskich w wymiarze publicznym. To było widać w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji. Choć oczywiście za kulisami Rosja w sposób absolutny, stanowczy popiera działania władz białoruskich wobec własnego społeczeństwa, próbę steroryzowania białoruskiego społeczeństwa. A teraz przechodząc do kwestii wewnątrz białoruskiej. Cóż, w interesie Łukaszenki jest zastraszanie wszystkich i każdego. W interesie Łukaszenki leży sytuacja, w której każdy, kto miałby ochotę wyjść na ulicę, protestować przeciwko reżimowi, może trafić do więzienia na absurdalnie wielki wyrok w koszmarnych warunkach. I to jest strategia, o której moim zdaniem władze białoruskie przez najbliższe miesiące odchodzić nie będą. Choć oczywiście będą puszczane pewne sygnały na temat być może przygotowanej amnestii. To się już wczoraj w białoruskich mediach pojawiało. Ale to raczej jest jesteśmy w najbliższych miesiącach na etapie dokręcania śruby i terroryzowania społeczeństwa.
Wróćmy na chwilę do dzisiejszego spotkania na szczycie, spotkania w Genewie. To mówił pan, że to jest spotkanie zapoznawcze, że to jest takie spotkanie, w którym dwie strony badają, co mogą, jak mogą i czy jest jakaś wspólna możliwość działania. Czyli nie spodziewa się pan twardych konkluzji. Jeden z komentatorów, Kazimierz Gajowy, powiedział: Bliski Wschód przygląda się tym wszystkim spotkaniom, zastanawia się, pojawia się nawet komentarz Nowa Jałta. Czy takie rzeczy są w ogóle wyobrażalne i możliwe?
No to są takie bardzo publicystyczne wypowiedzi. Znaczy ja nie myślę, żeby była jakakolwiek nowa Jałta. Ja myślę, że to, co niestety będzie, to będzie próba wtrącania administracji Bidena w stare kolejny około resetowe. To nie będzie reset taki, jak pamiętamy za czasów prezydentury Obamy, ponieważ już ci sami ludzie się raz sparzyli. Natomiast to będzie szukanie sposobów, aby Rosja jak najmniej przeszkadzała, aby jak najlepiej się z nią dogadywać. No bo i to jest jakby kluczowy czynnik, który dzisiaj decyduje o myśleniu Amerykanów i to było widoczne również w czasie całej tej obecności, całej wizyty prezydenta Bidena w Europie, czy na początku Kornwalia, szczyt G7, potem szczyt NATO. Chiny. O tym myśli amerykański establishment i to jest absolutny priorytet.
I dlatego jest ten projekt Build Back Better, czyli projekt budowy infrastruktury w najbliższej przyszłości, na które chcieliby panowie, którzy zgromadzili się i panie, którzy zgromadzili się na szczycie G7, chcieliby wejść w ten projekt i wydać na niego kilkadziesiąt bilionów dolarów.
Tak, to jest troszkę, to jest absolutnie odpowiedź na chińską inicjatywę Pasa i Szlaku, czyli budowy powiązań infrastrukturalnych w całej Eurazji, a nawet na całym świecie, które w intencji władz chińskich mają wzmacniać gospodarkę chińską, zwiększać moce oddziaływania na nie tylko swoje sąsiedztwo, ale na cały świat. No i tutaj oczywiście powiedzieć to, co należy, to oczywiście sojusz amerykańsko-europejsko-japoński to są z jednej strony ogromne środki rozwojowe, no ale i to jest rzeczywiście pewien potencjał budowy infrastruktury, budowy powiązań, łańcuchów dostaw z omijaniem Chin, ale proszę pamiętać, że to są na razie tylko i wyłącznie słowa, a pomysłów na to mało i myślę, że też spore różnice, jakby tak bardziej podrapać, pomiędzy z jednej strony Stanami Zjednoczonymi i Japonią, a z drugiej strony państwami europejskimi, przede wszystkim Francją, Niemcami, które jednak mają duże, duże interesy związane z Chinami, ze współpracą gospodarczą.
Czyli myśli pan, że to są tylko słowa, że za tymi słowami nie kryje się taka koncepcja w ogóle, żeby ciężar władzy, czy ciężar politycznych i ekonomicznych decyzji jakby wyprowadzić poza Unię Europejską na przykład z perspektywy Unii Europejskiej i poza Stany Zjednoczone z perspektywy Ameryki, bo to mogą budować tylko ci, którzy są najsilniejsi, mają pieniądze, a pieniądze mają największe fundusze inwestycyjne na świecie.
No tak, no bo oczywiście wiadomo, że tutaj mamy graczy pozapaństwowych, którzy są zainteresowani przebudową handlu światowego, łańcuchów dostaw, tak aby się uniezależnić z jednej strony od Chin, ale też pamiętajmy, i to dotyczy państw europejskich, Niemiec, Francji, to dotyczy wielkich europejskich czempionów gospodarczych. To jest jak gdyby jakakolwiek konfrontacja z Chinami dla graczy europejskich. No to jest po pierwsze ograniczenie eksportu do Chin, z drugiej strony wzrost cen importu, przebudowa łańcuchów dostaw, duże koszty i niepewne efekty. Więc jak gdyby ja myślę, że mamy do czynienia z pierwszym etapem ujednolicenia polityki europejskiej, unijnej i amerykańskiej. I to może nawet lepiej niż niektórzy sądzili, ale to jest jeszcze daleka droga przed nami.
Tylko to w tym wszystkim jest inżynieria finansowa, w tym wszystkim jest znak zapytania, kto za to zapłaci, bo na ogół płacą za takie pomysły wszyscy, a podatki mamy już wystarczająco wysokie.
No, ja chciałem zauważyć, że my płacimy coraz więcej, ponieważ w ciągu ostatnich miesięcy tak naprawdę koszty transportu morskiego z Chin do Europy, one wzrosły kilkukrotnie. To jest związane po pierwsze z COVID-em, to jest związane też z jakimś tam czasowym zamknięciem kanału Sueckiego, ale to wszystko na nowo uruchamia rozmowę na temat tego, czy nie przebudowywać handlu, czy na przykład tych fabryk, tych zakładów, które są w Chinach, nie przenosić do Europy. To potencjalnie mogło być również korzystne dla Polski, dla państw Europy Środkowej, bardziej konkurencyjnych w niektórych aspektach. Ale to jest strasznie trudna konfrontacja. To jest konfrontacja z Chinami, które są potężne i które w ostatnich miesiącach pokazują, że są gotowe również twardo odpowiadać na politykę, którą uważają, którą którą postrzegają jako wrogą wobec siebie.
I w tym kontekście też będzie szczyt Bidena z Putinem, bo Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych, chce przekonać Władimira Putina do tego, żeby poszedł tą drogą antychińską. I jaką cenę jest gotów Biden za to zapłacić?
Biden jest w stanie zapłacić dużą cenę, ale Putin nie jest w stanie, nie jest gotowy, nie jest chętny do tego, żeby dokonać takiej wolty, o której pan redaktor mówi. To znaczy, Rosja może kusić Zachód, Amerykę, Rosja może sugerować, że rzeczywiście będziemy odwracali się w waszym kierunku, jeżeli pójdziecie nam na rękę, jeżeli uznacie nasze interesy na Ukrainie, na Białorusi, jeżeli uznacie nasze interesy w sferze bezpieczeństwa europejskiego, ale nie wierzę w to, żeby Rosja pozostawiła Chiny. Po pierwsze, Rosja nie jest skłonna do tego, żeby iść na jakąkolwiek konfrontację z Chinami, bo to by obnażyło olbrzymie dysproporcje pomiędzy Rosją a Chinami. To PKB rosyjskie to jest 10% PKB chińskiego. Rosja z drugiej strony uważa, że głównym zagrożeniem dla niej jest Zachód. To jest pewne DNA rosyjskiej elity KGB-owskiej. Dla Putina zagrożenie nim jest Europa, demokracja, Stany Zjednoczone, a nie Chiny, z którymi wymienia się praktykami kontroli nad społeczeństwem. No i wreszcie pamiętajmy to całe wspólne sąsiedztwo rosyjsko-chińskie, Azja Centralna, Rosja właściwa, Daleki Wschód, Syberia, no to tutaj Rosja nie pozwoli sobie na żadne konflikty z Chinami w imię dogadywania sił z Zachodem.
Gdyby pan pomyślał, jestem rybakiem i mam wyłowić i złapać w sieć to, co najważniejsze z tych szczytów, które miały miejsce do tej pory, to jaka byłaby tam ryba? Czy złota, czy srebrna, czy jakaś inna?
Z punktu widzenia Bidena to jest próba dogadywania się z Europą, odbudowy, wzmacniania Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale w zupełnie nowym rozumieniu tego. W rozumieniu współpracy z Zachodem, z Europą jako współpracy antychińskiej i przede wszystkim budowania powiązań, interesów, sposobu myślenia, który będzie skoncentrowany na tym, jak osłabiać potęgę chińską.
I z wartościami podstawowymi zdefiniowanymi przez ideologię gender.
No to już jest kolejny wielki wątek do rozmowy. Myślę, że akurat jeżeli chodzi o kwestie chińskie, to tutaj bardziej interesują wszystkich pieniądze. Tutaj przede wszystkim interesują Stany Zjednoczone kwestia likwidacji gigantycznego deficytu handlowego, próba przekreślenia chińskich nadziei na to, że tak naprawdę przestaną być Chiny dostarczycielem podzespołów, a staną się poprzez zmianę łańcuchów produkcji państwem, które daje gotowy produkt, który tak naprawdę staje się hegemonem światowym, przede wszystkim z powodów gospodarczych, nie ideologicznych.
Tylko że w Europie i w Stanach Zjednoczonych się mówi, a Chińczycy działają. Widziałem tą autostradę łączącą Chiny z Pakistanem, 650 miliardów dolarów wydane, autostrada jest, prowadzi do portu, nowy port będzie wybudowany, a tu z drugiej strony są słowa, słowa, słowa.
To prawda. Chiński pas i szlak to jest beton i stal, to jest wybetonowanie, to jest zbudowanie infrastruktury w ostatnich 10-15 latach na wręcz niezwykłą skalę, a na poziomie zachodnim, no to pan redaktor wspomniał ten pomysł tworzenia czegoś alternatywnego, zresztą również nazwanego tak po chińsku, prawda? To trudno nie odnieść wrażenia, że kopiujemy chińskie pomysły, gdzie treści na tym etapie niestety jest ciągle bardzo mało.
A jeśli chodzi o Polskę, to co istotnego zdarzyło się na szczycie albo NATO, albo szczycie Biden, Unia Europejska?
Znaczy, z punktu widzenia Polski oczywiście ważne jest, żeby Sojusz Północnoatlantycki trwał, wzmacniał się, aby ten dialog funkcjonował. I tutaj widzimy pozytywne aspekty. Jednak prezydentura Trumpa, która z punktu widzenia akurat naszej części NATO wschodniej flanki była bardzo korzystna pod względem zwiększania obecności amerykańskiej, no, naniosła negatywne konsekwencje w postaci wzrostu nieufności, wręcz wrogości pomiędzy Niemcami, Francją z jednej strony, a Stanami Zjednoczonymi z drugiej strony. Tutaj ten obrazek, który widzieliśmy przy okazji szczytu NATO, wcześniej również Kornwali przy okazji szczytu G7, wskazuje, że Biden stara się wszelkie te kanty wyłagodzić i odbudowywać całą tą infrastrukturę zachodnią, co akurat z punktu widzenia polskich interesów jest czymś korzystnym. Chyba, że ten nacisk na Chiny, na kwestie chińskie będzie tak silny, że nie będzie pozwalał na dalsze utrzymywanie, wzmacnianie zdolności do odpowiedzi na wschodniej flance NATO, bo to jest absolutny priorytet, jeżeli chodzi o relacje ze Stanami Zjednoczonymi, jeżeli chodzi o relacje w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Chyba, że spojrzymy na zgodę Bidena przed spotkaniem z Putinem na budowę Nord Stream 2 i wtedy zrozumiemy, dlaczego politycy niemieccy uśmiechają się do Joe Bidena i mówią: no, nareszcie Ameryka wróciła do stołu. Panie dyrektorze?
Tak, niestety. No to już rozumiem, że musimy kończyć, ale to rzeczywiście pokazuje, że zawsze każda moneta ma dwie strony, prawda? Że ta odbudowa więzi transatlantyckiej, która jest korzystna, ona oznacza również pewne transfery uprzejmości, które niekoniecznie będą zgodne z naszym interesem w tych bardzo konkretnych przypadkach, jak na przykład Nord Stream 2.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie za zaproszenie.
Adam Eberhardt, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:30. Czas na sport i Studio Euro.